Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 23 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Sexto di Augusti, Anno Domini Bismillessimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zapraszam Państwa i zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że wszelkie dyskusje, komentarze, lajkowanie to jest wszystko coś, co zwiększa zasięgi, a przy okazji buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu bardzo za wsparcie na Patronite, na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród grona nowych lub powracających patronów witam pana Arkadiusza Dulembę, Mika Klima, Krzysztofa Wróblewskiego, Piotra Zeleznickiego i Norberta Kiderysa. Proszę Państwa, zaczynamy od bardzo mocnego akcentu, chociaż sprawa jest mocno kontrowersyjna, ale dzisiaj dominuje w mediach amerykańskich od rana. Otóż, jak donoszą anonimowi, jak zwykle urzędnicy prasy amerykańskiej, frustracja Trumpa związana z wojną z Iranem osiąga punkt kulminacyjny. Po tym, jak on w ubiegłym tygodniu, podczas spotkania w Camp David, zażądał od ministra obrony Hexeta odpowiedzi na temat tego, dlaczego został prowadzony w błąd prawdopodobnie w sprawie ekstremalnych niedoborów amunicji, które obecnie zagrażają możliwości prowadzenia działań militarnych przeciwko Iranowi. To pisze o tym Washington Post. Od razu zaznaczę na samym wstępie, że Waszyngton dementuje, jakoby jakiekolwiek nieporozumienia miały miejsce, że świetnie współpracują. No ale powiedzmy sobie dalej, tak, co zostało ujawnione. Otóż miało to podobno miejsce wszystko na marginesie piątkowego posiedzenia jego gabinetu w Camp David, gdzie dał podobno upust swoim emocjom wobec Hexeta, więc temu się zaprzecza, tak, że oni świetnie, oni się kochają. I twierdząc, że jego zdaniem kwestia amunicji została rozwiązana. Niedobory, zwłaszcza w zakresie pocisków kierowanych dalekiego zasięgu i przechwytujących obrony powietrznej, były notabene jednym z powodów, dla których Trump wycofał się w ostatnich dniach z kolejnych masowych ataków na Iran. Zresztą to już potwierdzają liczne źródła, chociaż oczywiście Trump powiedział, że najpierw mówił, że go błagali, znaczy Irańczycy. Potem mówił, że go błagali Saudyjczycy. Natomiast rzekomo to było tak naprawdę prawdziwą przyczyną. Trump powiedział w poniedziałek, że zarządził, a następnie odwołał największy atak od czasów II wojny światowej, oczekując na jak gdyby wznowienie negocjacji w sprawie ciśniny Ormus. Co prawda Stany Zjednoczone ogłosiły w tej chwili nowe umowy produkcyjne na niektóre z najważniejszych rodzajów amunicji, takich jak na przykład na pociski Patriot, to sama produkcja amunicji może zabrać nawet 2 lata. Patrioty się robi rzemieślniczo i bardzo długo. Natomiast cały czas nie widać natychmiastowej ulgi w niedoborach. W samym pierwszym miesiącu walk Stany Zjednoczone wystrzeliły ponad 850 pocisków manewrujących Tomahawk i ponad 1000 pocisków Patriot oraz systemów obrony przeciwlotniczej THAAD. Co więcej, w pierwszych tygodniach walk Stany Zjednoczone użyły również ponad 1300 tzw. ATACAMS-ów, prawda, czyli taktycznych pocisków balistycznych armii. Są to pociski krótkiego zasięgu, na które również zapotrzebowanie jest na Ukrainie. Rzekomo zapasy są tak wyczerpane, że praktycznie nie ma ich w ogóle. To znowu również anonimowi urzędnicy powiedzieli Reutersowi. No więc ten niedobór amunicji obronnej ma wpływ na Bliski Wschód, także na Ukrainę. Ukraina po prostu ostatnio nie zestrzeliwuje już pocisków balistycznych bądź większości z nich. W związku z tym te pociski są niezwykle w tej chwili skuteczne przeciwko celom na Ukrainie. Znaczy coś tam jest zestrzeliwane, ale to już nie jest to samo. Również brak pocisków przechwytujących zmienia również sposób, w jaki Stany Zjednoczone decydują się o użyciu tej amunicji przeciwko nadchodzącym zagrożeniom. To jest NBC News po raz pierwszy poinformowała, że już teraz wybierane są bardzo starannie cele w zależności od trajektorii, które mogą zostać zniszczone. Niektóre z nich są po prostu poświęcane, no bo amunicja jest zbyt cenna, a są i cenniejsze cele do ochrony. Więc podobno Hexet bronił się w czasie tej awantury, obwinił swojego zastępcę Stevena Feinberga za braki, za to, że nie zapewnił Trumpowi pełnego poinformowania o problemie. No więc to podobno właśnie miało podkreślić frustrację Trumpa, który okazało się, że nie ma amunicji, krótko mówiąc. I no, jest to również frustracja podobno związana właśnie z samym Hexetem, który był jednym z największych orędowników podjęcia działań militarnych przeciwko Iranowi i również zapewniał Trumpa, że będzie to szybkie i stosunkowo łatwe zwycięstwo. No więc powiem Państwu, że jeżeli to byłaby prawda, chociaż w 10%, no to mamy w zasadzie powtórkę Putin, jego generałowie, którzy go zapewniali, że w ciągu 3 dni, czy tam załóżmy tygodnia, będzie sobie już, będzie parada zwycięstwa w Kijowie, tak? Bo to będzie szybkie i łatwe zwycięstwo. No więc, jak się okazuje, tak nie jest. I to jest po raz kolejny byłoby tak, w którym, znaczy to jest, Państwo, oczywiście problem bardzo ważny, strukturalny, bo to znaczy, że nadzór nad armią jest niedostateczny. To znaczy, może być tak, że naczelny dowódca nie jest informowany o rzeczywistym stanie armii. No ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie rzeczniczka Białego Domu powiedziała, to stuprocentowa fałszywa wiadomość, prezydent Trump ma pełne zaufanie do sekretarza Hexeta. No więc po ponad 5 miesiącach od rozpoczęcia konfliktu i po odejściu do Jerozolimy 18 żołnierzy i setkach rannych, Stany Zjednoczone i Iran dalej znajdują się w impasie. Co więcej, państwa arabskie, które sąsiadują z Iranem, coraz bardziej obawiają się długoterminowych skutków ekonomicznych wojny, no i tego, że cieśnina Ormuz ma szansę być zamknięta bądź być zamykana. Co prawda niby się dogadano, ale to już jest, za chwileczkę będziemy o tym opowiadali. No więc tutaj rzecznik Pentagonu powiedział, sekretarz Hexet nikogo nie wprowadzał w błąd co do naszego stanu amunicji i nie obwiniał zastępcy sekretarza Feinberga. Te twierdzenia o wyczerpaniu zapasów, wewnętrznych sporach, stanowisku sekretarza wobec Iranu są również fikcyjne. No więc podczas lipcowego przesłuchania w Senacie Hexet spierał się z demokratami o to, czy przedstawił Trumpowi uczciwą ocenę wojny z Iranem, w tym ryzyka. Podczas przesłuchania Hexet odmówił omówienia swoich rad dla prezydenta i generalnie obwiniał, no i właśnie a propos niedoborów. No więc nie powiedział, że nie ma niedoborów, tylko obwinił o to administrację Bidena, a nie operacje prowadzone pod przewodnictwem Trumpa za sposób, w jaki sobie radzi z armią. No więc Hexet, Feinberg i przewodniczący kolegiów połączonych szefów sztabu zwrócili się notabene do prawodawców, prawda, do kongresu, z prośbą o przyznanie im 67 miliardów dolarów dodatkowych funduszy wojskowych na pokrycie kosztów wojny z Iranem. W zeznaniach złożonych w zeszłym miesiącu Hexet powiedział, że wniosek ten zaspokaja, uwaga, pilną i konieczną potrzebę uzupełnienia zapasów armii. No, jeżeli nie chodzi o zapasy papieru toaletowego, bo które mogły dręczyć marynarzy amerykańskich w początkowej fazie wojny, lub ewentualnie mopów do czyszczenia pokładu, no to jakie jeszcze zapasy mogły być pilnie i koniecznie jakby uzupełniane za 67 miliardów dolarów? Nie wiem, sorty mundurowe albo jakieś tam inne rzeczy. Dobra, w razie, krótko mówiąc, w tej chwili jeszcze nie ma strategii przyjęcia pakietu w Senacie. Ogólny budżet obronny na nadchodzący rok wynosi rekordowe 1,5 biliona dolarów. I obejmuje również dziesiątki miliardów dolarów na budowę pocisków rakietowych. Natomiast ta propozycja utknęła w martwym punkcie, ponieważ demokraci sprzeciwiają się takiemu zwiększeniu środków, pozostawiając Pentagon bez jasnej ścieżki co do uzupełnienia zapasów. Więc od czasu afery Signalgate, w której Hexet przesłał tajne informacje grupie dyskusyjnej, do której należał reporter, zaledwie kilka miesięcy po zatwierdzeniu jego kandydatury, krążyły plotki o tym, jak długo on jeszcze pozostanie w łaskach Trumpa. No Trump konsekwentnie chwalił Hexeta, mówił, że wygląda jak wyjęty z centralnej obsady jakiegoś filmu, prawda, i że kocha wojnę. No więc od czasu objęcia urzędu Trump rozpoczął operacje wojskowe w 7 krajach, przypomnijmy, w Jemenie, Somalii, Syrii, Iranie, Iraku, Nigerii i Wenezueli. Udana operacja pojmania byłego przywódcy, albo obecnego przywódcy, ale raczej byłego, już sobie się umówmy, czyli Maduro, dodatkowo umocniła pozycję Hexeta. Natomiast klęska w sprawie ciśniny Ormuz, ogromne koszty i długość wojny z Iranem, no podkopują zaufanie Trumpa do niego. Tak? To podobno jest potwierdzone przez licznych anonimowych urzędników. Tutaj jeden z nich powiedział, a jeszcze na dodatek, jest tak, że tutaj co jeszcze? No właśnie, teraz presja też nie jest nowym wyzwaniem, ponieważ jeszcze przed wybuchem wojny, i rzeczywiście tak było, możecie Państwo sobie zajrzeć zresztą do prasówkę zrobić po prostu, jeszcze przed wybuchem wojny generał Kane ostrzegał Trumpa, że Stany Zjednoczone nie mają zapasów niezbędnych do utrzymania długotrwałego konfliktu. Natomiast no, ogromna ilość amunicji zużytej przez Stany Zjednoczone gwałtownie przyspieszyła wyczerpanie się właśnie kluczowej amerykańskiej amunicji ofensywnej i defensywnej. Od 28 lutego do 7 kwietnia, czyli do pierwszego dnia zawieszenia broni, Stany Zjednoczone, według oficjalnego komunikatu, zaatakowały ponad 13 tysięcy celów w Iranie. Co więcej, zapewniły obronę przez ponad 8,5 tysiącem nadlatującymi irańskimi pociskami lub dronami. Więc trzeba pamiętać, że już ta słynna operacja Epic Fury, zwana też Frankenstein Fury, już rozpoczynała się wtedy, kiedy pojawiły się przed tą operacją informacje o niedoborach kluczowych amunicji. Otóż latem 2025 roku zużyto ponad 1/4 całkowitego zapasu pocisków przechwytujących THAAD podczas rzymiańskiej wojny 12-dniowej i operacji Midnight Hammer, wtedy kiedy Amerykanie zaatakowali irańskie obiekty nuklearne. 1/4 już wtedy. Więc starszy dyrektor Fundacji Obrony Demokracji, który się wypowiada właśnie na ten temat, on był kiedyś weteran też armii, cytowany dzisiaj przez Washington Post, powiedział: obecny konflikt jeszcze bardziej pogłębił te niedostatki. No więc wskazuje się, że Hexet i Pentagon ogłosili liczne nowe umowy ramowe dla przemysłu zbrojeniowego w celu odbudowy arsenału. No to firmy zbrojeniowe po pierwsze nie ruszą palcem do momentu, dopóki nie otrzymają kontraktu i środków kongresu. Dlaczego? No, doświadczenie, krótko mówiąc. A to jest bardzo drogi sprzęt, to znaczy... Co prawda, wydaje mi się, że wyprodukowanie go nawet na półkę pewnie by się sprzedało to wszystko, ale też trzeba pamiętać, że eksport do innych krajów też jest obarczony zgodą polityczną, tak? No więc w rezultacie odbudowa zapasów, jak twierdzą specjaliści, może potrwać się lata. Zresztą do tej pory przynajmniej było w Stanach Zjednoczonych. Po prostu to jest tak, że właśnie ten pan Bowman powiedział, nie wystarczy po prostu przełączyć przełącznika i nagle amunicja pojawia się w rękach żołnierza. Także mamy sytuację, proszę Państwa, no i to się potwierdza zarówno, że to są, jeżeli nawet byśmy nie mieli tego typu przecieków, to mamy liczne znaki, tak? Bo przecież przesunięcie czy odmowa właściwie realizacji kontraktu dla Japonii, uzasadniona tym, że wystrzelano się z tomahawków, potem mamy odmowę, znaczy informację dla sojuszników, że jakby ktoś potrzebował rakiet Patriot, to zapisy na rok 2045 abonamentowe już są otwarte. I jeszcze na dodatek to, że w tej chwili Ukraina zaczyna strzelać z procy. Ewentualnie, to był, nie pamiętam właśnie, ktoś z Państwa to rozstrzygał, czy to był słoik z ogórkami kiszonymi, czy z jakąś marmoladą, którą ta pani strąciła drona. W każdym razie to przechodzimy do bardziej konwencjonalnych, albo może raczej niekonwencjonalnych sposobów zestrzeliwania, bo nie ma czym zestrzeliwać rosyjskich rakiet balistycznych. To jest chyba największy problem. Znaczy ja przypuszczam, że wobec takich niedoborów i tego, że jednak stoją za tym gigantyczne pieniądze, ktoś, jakiś sprytny inżynier w warsztacie opracuje jakiś system, który jednak, no to tak zwykle bywa, prawda, że ta wynalazczość w takich miejscach się pojawia, a może w jakiejś sprytnej firmie, taki, który zbuduje coś, co będzie alternatywą dla systemu THAAD, no ale jak na razie nikt taki sprytny, być może te warsztaty nie są dostatecznie wyposażone albo za mało tych inżynierów w tych warsztatach, no krótko mówiąc jeszcze tego nie ma. Natomiast potrzeby są natychmiastowe. Zapewne najbardziej ściśle strzeżoną tajemnicą jest oczywiście to, czy Polska ma czym zestrzeliwać takie właśnie rakiety i czy nasze baterie Patriot mają chociaż jedną rakietę, tak żeby pokazać na paradzie. No ale to już jest zupełnie inna historia. Proszę Państwa, mamy sensacyjny temat drugi. Temat drugi bardzo ważny. Jeżeli się potwierdzą tezy, które są z tym związane, to mamy rzeczywiście to, czego... Znaczy ja przewidywałem, że to się stanie 3 lata temu, także i tak jest to dosyć późno. Natomiast no mamy, jeżeli się tak mówię, potwierdzi, przesunięcie wojny rosyjskiej i akcji dywersyjnych już oficjalnie na teren Europy. No jak Państwo pamiętacie, być może, ja zresztą tak jak mówię, ja od pierwszych więc miesięcy wojny uważałem, że Rosja zaatakuje w którymś momencie albo będzie próbowała zaatakować, czy kinetycznie, czy w sposób taki właśnie hybrydowy, żeby to nie zostało jej przypisane, prawda, czyli nie przekraczając progu casus belli, linie zaopatrzeniowe Ukrainy już na terenie wojsk NATO lub na terenie państw trzecich generalnie. Takie, że takie dywersje będą miały miejsce, bo te wszystkie dywersje w państwach natowskich, jakieś podpalenia, jakieś prywatne masażery, które może z nadmiaru lub niedoboru używania wybuchają, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tutaj mamy do czynienia po raz pierwszy z czymś, co wygląda na atak wojskowy, na lotnisko w Niemczech notabene. Powiem Państwu, co wiadomo. Więc wiadomo na pewno jedną rzecz, że to jest, że dron został znaleziony, uzbrojony dron, został znaleziony w strefie ładunkowej lotniska Lipshale, gdzie ukraiński przewoźnik towarowy Antonov Airlines przechowuje 4 swoje samoloty. To jest bardzo istotne. Co więcej, drugi dron zderzył się z samolotem w powietrzu po zamknięciu przez lotnisko pasów startowych. Samolot również towarowy odniósł niewielkie uszkodzenia i został na szczęście bezpiecznie przekierowany na inne lotnisko, gdzie wylądował. Natomiast gdyby tam ładunek w tym drugim dronie wybuchł, to samolot by spadł. No więc mamy minister spraw, to jest sprawa do tego stopnia poważna, minister spraw wewnętrznych Niemiec przerwał urlop, nazwał incydent scenariuszem ataku hybrydowego. Co więcej, śledztwo w tej chwili przejęły elitarne jednostki rządowe, w tym jedna specjalizująca się w zwalczaniu terroryzmu. Dron został, ja zresztą Państwu powiem zresztą za chwileczkę o najnowszych ustaleniach z prasy niemieckiej. Dron został znaleziony przez pracownika lotniska tuż przed północą w części cargo w pobliżu południowego pasa startowego. Według doniesień medialnych znajdował się w niewielkiej odległości od co najmniej jednego z ukraińskich samolotów transportowych. Lotnisko natychmiast zamknęło oba pasy startowe. Wkrótce potem właśnie samolot, który już lądował na zamkniętym lotnisku, a następnie ponownie wystartował, zderzył się z innym obiektem i uważa się, że to był również dron. Za pomocą policyjnego robota zespół zbadał drona i usunął jego detonator. Następnie po przeanalizowaniu materiałów wybuchowych policja użyła kontrolowanej eksplozji, żeby zniszczyć bombę. No więc to jest tak, że to lotnisko odgrywa znaczącą rolę w zaopatrywaniu Ukrainy. Jest miejscem, zresztą było miejscem już jednego takiego incydentu w 2024 roku, w którym urządzenie zapalające wewnątrz przesyłki DHL zdetonowało się tuż przed załadunkiem na pokład samolotu. No więc co mamy w tej chwili najnowszych informacji z NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung oraz z Tagesschau. Był to dron uzbrojony w materiały wybuchowe Patton i Semtex. Pracownicy lotniska odkryli go, znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie 4 samolotów, to jest potwierdzone. Jak wynika z poufnych dokumentów urzędowych, do drona dołączono paczkę zawierającą podejrzaną substancję. W paczce znajdował się również detonator. Dokumenty szczegółowo opisały również wyniki kilku badań kryminalistycznych. Dało to pozytywny wynik na obecność azotanów. Drugi i trzeci test, właśnie czwarty test przeprowadzony przez ekspertów z policji z Saksonii wykazał, że paczka zawierała materiały wybuchowe Patton i Semtex. To jest zgodnie ze śledztwem, lotnisko cudem uniknęło katastrofy, detonator w załączonym pakunku po prostu się odłamał, a w związku z tym nie doszło do eksplozji. Jak wskazują raporty policyjne, w związku z tym odkryciem doszło do kolejnego incydentu, samolot transportowy, który nie mógł wylądować z powodu zamknięcia lotniska, zderzył się właśnie z innym obiektem na wysokości kilkuset metrów w pobliżu lotniska. Po wylądowaniu na lotnisku zapasowym w Hanowerze funkcjonariusze Policji Federalnej udokumentowali uszkodzenia przodu samolotu. Według notatki Policja Dolnej Saksonii klasyfikuje incydent jako potencjalne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu kraju związkowego. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło incydent. Rzecznik DHL-u również stwierdził, że samolot zderzył się z obiektem. No więc lotnisko w Lipsku jest węzłem przeładunkowym sprzętu wojskowego, również w kontekście wojny na Ukrainie. 2 lata temu właśnie popisywana jest katastrofa, którą uniknięto. W drodze do Wielkiej Brytanii zapaliło się na szczęście na ziemi w centrum logistycznym ładunek wybuchowy. Śledztwo wykazało, że była to operacja rosyjskich służb wywiadowczych. 5 członków siatki sabotażowej jest w tej chwili sądzonych, notabene przed sądem na Litwie. Od początku rosyjskiej wojny na Ukrainę niemiecka prasa przypomina, że wzrosła liczba obserwacji dronów i rozpoznania krytycznej infrastruktury oraz instalacji wojskowych w Niemczech. Tylko w pierwszej połowie roku niemiecka służba żeglugi powietrznej odnotowała 145 zakłóceń w operacjach wokół niemieckich lotnisk z powodu nieautoryzowanych lotów dronów. W większości przypadków władze nie były w stanie zidentyfikować operatorów. Na przykład w lipcu w Bawarii aresztowano 37-letniego Mołdawianina pod zarzutem użycia drona do szpiegowania firmy zbrojeniowej. to mężczyzna został aresztowany po otrzymaniu informacji od opinii publicznej, gdy przebywał w pobliżu siedziby firmy. Prokuratura w Monachium prowadzi śledztwo. W tej chwili źródła w służbach bezpieczeństwa wskazują, że podejrzany mógł działać w imieniu rosyjskich służb wywiadowczych. Tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Mało brakowało, a doszłoby do tragedii, do rozbicia się w powietrzu, znaczy albo upadnięcia, że tak powiem, samolotu DHL. Uzbrojony dron tylko i wyłącznie ze względu na uszkodzenie detonatora nie uderzył, czy nie spowodował wybuchu ukraińskich samolotów, które znajdowały się na lotnisku w Lipsku. Więc sytuacja jest nieciekawa, proszę Państwa, sytuacja jest również nieciekawa ze względu na to, że te lotniska są używane również do lotów cywilnych. I po raz kolejny to pokazuje, że państwa świata w ogóle, nie tylko zachodnie, wschodnie też, ale zachodnie nie mają pomysłu, jak poradzić sobie z dronami i zagrożeniem dronowym. Także wszystkie te, a już szczególnie właśnie w takich miejscach, bo na linii frontu pewnie jest to zupełnie inaczej. Natomiast tutaj powiedzmy w gęsto zaludnionych terenach cywilnych, no nikt nie będzie używał, nie wiem, artylerii rakietowej, czy żartuję, tu akurat do dronów się nie przyda, ale czegoś podobnego, więc to jest, nie ma sposobów również, jak widać, na ich wykrywanie i zakłócanie w sposób skuteczny. Przecież no, mamy temat kolejny, to są nowi dowódcy Putina. Otóż prezydent Putin mianował nowych dowódców po to, żeby wskrzesić swoją słabnącą kampanię na Ukrainie. To jest tak, że tego lata postępy Kremla spowolniły do najniższego tempa od lat, podczas gdy ukraińskie drony dotarły głębiej, dalej w głąb Rosji i utrudniły również bardzo znacznie działanie na froncie. Ta rosnąca zdolność Ukrainy do uderzenia w rosyjską gospodarkę, zwłaszcza w przemysł eksportu ropy naftowej i łańcuchy logistyczne, podsyca pogłębiające się obawy Moskwy co do zdolności Rosji do prowadzenia długotrwałej wojny na wyniszczenie. Ja tak na wszelki wypadek Państwu przypomnę, że wedle wykradzionych kiedyś przez jeden z wywiadów tajnych rosyjskich materiałów, można powiedzieć ocen, bo to trudno powiedzieć, że to nie była decyzja, tylko to był taki materiał wsadowy do podjęcia decyzji dotyczącej wojny na Ukrainie, wskazywano, że po prostu tę wojnę wygra się w taki oto następujący sposób, że obliczano, ile czasu wytrzyma Rosja jak gdyby pod sankcjami versus ile wytrzyma Ukraina ze swoimi zasobami przemysłowymi, gotówki, amunicji i tak dalej. Oczywiście to jest, ten dokument już jest od dawna nieważny, bo zastrzyki pieniędzy, prawda, broni czy wsparcia chociażby ze strony Zachodu, a z drugiej strony pogłębiające się sankcje wobec Rosji powodowały, że te kalkulacje stare są już nieaktualne, no ale wtedy szacowano, powiedzmy, że Ukrainie zostało tam mniej więcej na rok zasobów maksymalnie, natomiast Rosji na prawie 2 lata, w związku z tym wystarczy, że Rosja przedłuży tę wojnę i w pewnym momencie Ukraina się zapadnie, prawda? No ale jak się okazało, to się nie wydarzyło właśnie ze względu na to, że nie uwzględniono czynników zewnętrznych. Czyli właśnie pogłębienia i umocnienia sankcji z jednej strony, bazowano na ówczesnych sankcjach dosyć łagodnych, plus do tego nie uwzględniono tego, że na przykład właśnie dostanie Ukraina prawie 100 miliardów euro. I już nie mówiąc o dostawach broni, i to tych broni, nawet tych bardziej zaawansowanych. Oraz własnego przemysłu właśnie dronowego, tego zresztą w ogóle też nie przewidziano. Więc te kalkulacje sobie już poszły do kosza, ale najważniejsze w tym wszystkim właśnie jest to, że Rosja zaczyna robić sobie nowe kalkulacje i zaczyna się zastanawiać, czy jest w stanie prowadzić właśnie długotrwałą wojnę właśnie na wyniszczenie. No, na tym miała polegać. Rosyjscy blogerzy wojskowi krytykują działania armii. Putin natomiast nadal uparcie twierdzi, że Rosja posuwa się naprzód przez linię frontu, pomimo kilku udanych ukraińskich kontrataków, które wyparły wojska rosyjskie z kluczowych pozycji. Więc Putin powtórzył ostatnio swoje pochwały, siedział zresztą obok szefa sztabu generalnego Gierasimowa i obok ministra obrony, prawda, Białousowa. Powiedział, kontynuujemy doskonalenie struktur Ministerstwa Obrony w odniesieniu do potrzeb i doświadczeń specjalnej operacji wojskowej. Powiedział na briefingu wojskowym. Natomiast no, siły Rosja wciąż potrzebuje przełomu, którego coraz bardziej potrzebuje Putin, jeżeli chce się utrzymać u władzy, bo jego władza i zdolności właśnie do dowodzenia tą operacją specjalną są coraz częściej głośno kwestionowane. Siły zbrojne Rosji, jak twierdzą już zachodni specjaliści, odnotowały niewielkie i ciężko wywalczone sukcesy we wschodniej części Donbasu, gdzie zbliżają się do najważniejszych miast, które wciąż pozostają pod kontrolą Ukrainy, czyli Słowiańska i Krematorska. Według jednej z osintowni Rosja odnotowała jedne z najmniejszych sukcesów tego lata od początku wojny, podczas gdy Ukraina przeprowadziła kontrataki na innych odcinkach linii frontu. Tutaj powiedzmy pracownicy zachodnich think tanków twierdzą, że inicjatywa Rosji w tej wojnie jest teraz kwestionowana przez Ukrainę. Rosyjskie wojsko błędnie zakładało, że jeśli będzie przedzierać się przez front, w końcu osiągnie swoje cele. Zamiast tego przynosi to coraz mniejsze korzyści, coraz wyższą cenę, a ofensywa w dużej mierze utknęła w martwym punkcie. Więc teraz dochodzi właśnie do zmian na najwyższych stanowiskach. No, ci osintowcy oraz specjaliści z różnych think tanków zachodnich twierdzą, że zmiana dowódców na najwyższych stanowiskach niczego nie naprawi. A ja się z tym akurat nie zgodzę, bo tutaj już wielokrotnie też na Ukrainie było widać, że tutaj czasami zdarzają się błyskotliwi dowódcy, którym jeżeli się da tylko możliwość działania, to oni są w stanie odwracać naprawdę w sposób znaczący to, co się dzieje na froncie. Tyle tylko, że no nie zawsze się na takich trafi, krótko mówiąc, nie zawsze się takich ma. Te przetasowania są duże, natomiast no nikogo tam specjalnie nowego się nie ma. Zgodnie z wolą Putina zresztą, w tej chwili jest taka zasada w Rosji, żeby nie zwalniać dowódców wojskowych za niespełnienie oczekiwań. Chodzi o to po prostu, że po pierwsze taki dowódca wojskowy zwolniony może zacząć mówić, zanim nauczy się fruwać oczywiście. Jak Państwo wiecie, to jest standardowa procedura w Rosji. Ale też jest jeszcze drugi problem, taki, że to wtedy, jeżeli zostaje odwołany na przykład za nieudolność, a tą nieudolność uskuteczniał przez na przykład 2 czy 3 lata, to od razu się pojawia pytanie, to dlaczego nie został wcześniej odwołany, to kto go mianował, dlaczego cieszył się poparciem wcześniej, a teraz się przestał, prawda, nie można było wcześniej zauważyć nieudolności i tak dalej, więc to jest zawsze bardzo niewygodne dla każdego rządu tego typu działanie i Kreml to już zrozumiał. W tej chwili mamy w każdym razie tak, jeżeli chodzi o mianowania, to tak, Putin mianował generała pułkownika Denisa Liamina na szefa nowo utworzonego Wydziału Dronów. Przy okazji tutaj wskazuje się, że Rosja stara się rekrutować więcej operatorów dronów, ale coraz trudniej jest tą rekrutacją. Zresztą Rosja, jak się twierdzi, w tej chwili pozostaje w tyle za Ukrainą w opracowaniu skutecznych metod wykorzystywania technologii dronowej, pomimo tego, że jej szachidy czy też geranie no, odegrały jedną z chyba z kluczowych ról do tej pory w historii tego konfliktu, jak również te drony, które są prowadzone na światłowodach. One też zmieniły bardzo mocno podobno wygląd linii frontu. Po drugie, również zostaje odciążony generał pułkownik Walerii Sołotczuk z rosyjskiego zgrupowania Wojsk Centrum. Notabene jego siły dotarły na odległość rażenia artylerii od Słowiańska i Krematorska, ale nie zdołały przebić się przez silnie ufortyfikowane miasta. Teraz będzie dowodził połączonym dowództwem, ale na tyłach, tam gdzie Ukraina przeprowadziła niszczycielskie ataki na rosyjską infrastrukturę, w tym instalacje naftowe, gazowe i rafineryjne. Na miejsce Sołotczuka Putin mianował generała pułkownika Aleksandra Iwanajewa, który wcześniej dowodził zgrupowaniem wojsk Wostok, które przetrwało falę właśnie ukraińskich kontrataków na południowym wschodzie. No, chociaż linia frontu w ostatnich miesiącach nieznacznie się przesunęła, zarówno Rosja, jak i Ukraina skoncentrowały swoje wysiłki na atakach w głąb terytorium przeciwnika, najczęściej zresztą atakując, znaczy częściej niż zwykle, w ten sposób atakując cele cywilne. No, intensywne rosyjskie ataki rakietowe i dronowe w nocy pokazały poważny niedobór pocisków przechwytujących Patriot w Kijowie. Ponad 17 osób zostało odesłanych na drogę do Jerozolimy w Kijowie i okolicach. Natomiast no, prawdopodobnie to oczywiście nie wpłynie, tego typu ataki nie wpłyną na sytuację na frontach. Także Putin dokonuje przetasowań, zobaczymy, czy będzie jakikolwiek ich skutek. No i proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest ciekawy. Otóż oczywiście to są znowu przecieki anonimowych urzędników, ale powstał tajny zespół zadaniowy siewców pokoju w sprawie Kuby. CIA potajemnie powołała grupę zadaniową do spraw Kuby, wdrażając w życie plany skoordynowanej kampanii mającej na celu wywołanie presji na rząd Kuby, żeby sprowadził zmiany gospodarcze, polityczne i przywódcze, czego zażądał Trump od niej. To powołanie grupy zadaniowej ma pozwolić agencji na szybkie skierowanie na Kubę większych zasobów finansowych, ludzkich i technicznych, czyli Zatoka Świń 2.0. Grupa zadaniowa zaczęła rekrutować oficerów operacyjnych, którzy zarządzają szpiegami, analitykami wywiadu, oficerami prowadzącymi cyberoperacje oraz specjalizującymi się w tajnych operacjach wywierania wpływu. Czyli krótko mówiąc, następna będzie Kuba, tak? To już na kogo wypadnie, na tego Benz, więc Benz na Kubę. W 1960 roku też CIA powołała grupę zadaniową do spraw Kuby, której członkowie nadzorowali właśnie wspieraną przez agencję inwazję na Kubę, zwaną jako operacja w Zatoce Świń. Otóż osoby poinformowane o nowej grupie stwierdziły, że jej mandat jest bardziej ograniczony, ma wywoływać podziały wśród kubańskich elit w nadziei na wywarcie presji na Kubańczyków, żeby zastąpili postrzeganych jako antyamerykańskich polityków przywódcami bardziej praktycznymi i podatnymi na żądanie Trumpa. Infantino jest do zagospodarowania, jakby co. W każdym razie, w przeciwieństwie natomiast do lat 60. ta wcześniejsza grupa zadaniowa nadzorowała szkolenie i wyposażenie partnerskich sił Kubańczyków, którzy rozpoczęli inwazję w Zatoce Świń. Obecna grupa nie ma zorganizowanych partnerów kubańskich, nie ma też uprawnień do przeprowadzania operacji wojskowych, chociaż grupa zadaniowa u siewców pokoju jest z natury elastyczna, a uprawnienia mogą zostać w każdej chwili zmienione czy też dodane przez prezydenta. No więc to pokazuje, że agencja przygotowuje się do długotrwałej i tajnej kampanii przeciwko państwu, które jest jednym z najtrudniejszych celów dla niej. To jest tak, że każda administracja określa swoje priorytety w zakresie gromadzenia informacji wywiadowczych w dokumencie zwanym jako Narodowe Ramy Priorytetów Wywiadowczych, czyli NIPF, tak? Otóż administracja Trumpa niedawno zrewidowała swoją wersję dokumentu, nadając Kubie status priorytetu pierwszego czy pierwszej kategorii w ramach właśnie tych narodowych ram. Wśród innych krajów są jeszcze Chiny, Iran i Rosja. W odpowiedzi amerykańskie agencje wywiadowcze, w tym Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, czyli NSA, jak Państwo pamiętacie, przez wiele lat mówiono, że ta agencja nie istnieje, prawda? Nazywano ją Not Such Agency, tak? NSA, Narodowa Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego, zaczęły kierować na Kubę więcej środków do gromadzenia informacji wywiadowczych, w tym satelity. Tak przy okazji się zastanawiam, że jak NSA jest znana głównie z podsłuchiwania, prawda, rozmów telefonicznych, radiowych i tak dalej, jak tam wyłączyli prąd i nie ma tych rozmów, to czego oni słuchają, jestem ciekaw. Może mają abonament na Spotify'u, wykupiony specjalny. Mają dostęp do Spotify'a. W każdym razie tak, wywiad ma pomóc armii Stanów Zjednoczonych zaktualizować opcje potencjalnych działań militarnych przeciwko Kubie, jeżeli Trump zdecyduje się pójść tą drogą. Moim zdaniem on musi coś szybko zrobić, żeby mieć jakiś szybki sukces. Zajęcie Kuby byłoby takim szybkim sukcesem. Co więcej, Kuba nie dysponuje potencjałem rakietowym, ani w ogóle w ostatnio żadnym potencjałem, który mogłaby zagrozić Stanom Zjednoczonym. W związku z tym inwazja na Kubę, szybkie zajęcie Hawany, Marco Rubio jako nowy cesarz Kuby, to jest, czyli tam kogo tam sobie nie wybiorą, moim zdaniem Marco Rubio byłby akurat najlepszy, tak, ja zupełnie mówię poważnie. Stany miałyby go z głowy, a Kubańczycy, a nowa rewolucja na Kubie wybuchłaby po roku, więc wszyscy byliby szczęśliwi. Natomiast właśnie tego typu, no tam na Kubie możliwy jest szybki sukces, znaczy przynajmniej zajęcia kluczowych portów, co więcej, jeszcze rozdawnictwo tam, czegokolwiek przy tej sytuacji aprowizacyjnej spowoduje, że ludzie będą szczęśliwi, bo nie mają nic, a będą mieli cokolwiek. Bo do tego stopnia jest już ta Kuba doprowadzona, przypomnijmy, amerykańskim embargiem, o co zresztą chodziło. Także to byłby szybki sukces. Ja tylko tak wskazuję, że trzeba czymś przykryć klęskę irańską przed midtermsami i w zasadzie Kuba byłaby takim miejscem. Oczywiście trzeba byłoby zgromadzić odpowiednią ilość Marines i tak dalej, więc nie wiem, czy zdążą przed midterms, no ale nie, chyba już nie, no ale w każdym razie widać na pewno, że Kuba będzie kolejna, tak? Oficerowie grupy zadaniowej będą z kolei przeszukiwać nowo dostępne dane wywiadowcze w poszukiwaniu po ich głównych informacji o działaniach przywódców Kuby i innych członków elity politycznej, śledząc też przepływy pieniężne, interesy na wyspie i poza nią. Agencja ma prawo ostatecznie ujawnić te informacje publicznie, aby próbować wpływać na kubańskie władze i opinię publiczną, powtarzając schemat, który siewcy pokoju stosowali w wielu, wielu różnych krajach. Warto powiedzieć, że przez lata siewcy pokoju odgrywali wieloaspektową rolę na Kubie, byli służbą szpiegowską, która potajemnie działała przeciwko rządowi Kuby, a także jako okazjonalny pośrednik między Waszyngtonem a Hawaną. Na przykład w 2015 roku, pod koniec drugiej kadencji Obamy, Stany Zjednoczone i Kuba formalnie wznowiły stosunki dyplomatyczne. Ówczesny dyrektor CIA John Brennan poleciał do Hawany, żeby spotkać się z Alejandro Castro, synem Raula Castro, i innymi kubańskimi urzędnikami, żeby właśnie omówić zacieśnienie współpracy wywiadowczej między oboma krajami. Brennan uważał notabene wtedy kubańskie agencje wywiadowcze za najskuteczniejsze w Ameryce Łacińskiej i miał nadzieję współpracować z nimi w walce z kartelami. Jednak rozmowy te potem utknęły w martwym punkcie, strony się obwiniły o niewywiązywanie się ze zobowiązań i tak dalej. No więc w maju tego roku Trump wysłał swojego dyrektora CIA, czyli Johna Ratcliffe'a, do Hawany na spotkanie z Raulem Castro, zwanym też jako Raulito, albo też El Cangrejo, czyli Krab, wnukiem Raula Castro. No więc przesłanie, oczywiście ta dynastia Castro, to nazwisko tak czy inaczej na Kubie ma znaczenie. Przesłanie Ratcliffe'a do Kubańczyków brzmiało tak, że CIA postrzega ich jako godnych przeciwników, potencjalnych przyszłych partnerów. Powiedział Kubańczykom, że kończy im się czas na wprowadzenie fundamentalnych zmian, o które zabiega Trump. Powiedział, że jeżeli Kuba nie wykorzysta okazji, może stać się następną Wenezuelą. No i ta Wenezuela oczywiście zrobiła wrażenie, tyle tylko, że tam była ropa naftowa. W związku z tym niektórzy doradcy Trumpa uwierzyli, że obecny rząd kubański może upaść do czasu wyborów parlamentarnych, czyli do midtermsów w listopadzie. Natomiast pomimo paraliżującego embarga na ropę naftową i kosmicznie złej sytuacji w tej chwili gospodarczej i aprowizacyjnej, Kubańczycy udowodnili, że są odporni. A przedłużająca się wojna Trumpa z Iranem pochłonęła ograniczone zasoby i uwagę administracji. Co prawda ci, którzy są jastrzębiami, jak to się określa w kwestii kubańskiej, którzy doradzają Trumpowi, cały czas uważają, że administracja ostatecznie przeznaczy zasoby i uwagę niezbędne do obalenia rządu kubańskiego, no ale to się prawdopodobnie tutaj prywatnie mówi się, że stanie się to prawdopodobnie dopiero po zakończeniu wojny w Iranie, a tego końca jak widać nie widać, tak? Warto też powiedzieć, że przez większość zimnej wojny CIA utrzymywała stosunkowo niewielką placówkę w ambasadzie USA w Hawanie, częściowo dlatego, że agencja wiedziała, że Kubańczycy są niezwykle skuteczni w inwigilowaniu amerykańskich oficerów. To utrudniało albo też uniemożliwiało rekrutację i spotkania z agentami na wyspie. Potem zainteresowanie rządu amerykańskiego Kubą zmalało w latach 2000. Zresztą, proszę Państwa, tam przed tą ambasadą, prawda, takie czarne flagi, pomnik taki słynny. Zresztą, nie wiem, może mi się uda pokazać Państwu zdjęcie, no ale w każdym razie robi to wrażenie. Okolice ambasady amerykańskiej w Hawanie mają dookoła odpowiednią oprawę. No w każdym razie w pierwszej kadencji Trumpa po licznych incydentach funkcjonariusze w Hawanie zgłosili, że cierpią na tajemniczą chorobę znaną potem jako syndrom hawański. Agencja wówczas zamknęła swoją placówkę na wyspie. Uważa się, że, ale tego nie wiemy, to są tylko spekulacje, ale było ich bardzo dużo w prasie, że prawdopodobnie użyto przeciwko placówce broni sonicznej, to znaczy jakieś emitowano jakieś dźwięki o dobranych częstotliwościach, które powodowały jakieś bardzo poważne urazy głowy, natomiast czy jakieś tam właśnie omamy, lęki, złe samopoczucia, no coś takiego, tak? Co to było? Czy to były poddźwięki, niepoddźwięki? Wiem, że badano, ale zdaje się, że nie było żadnej ostatecznej konkluzji. W każdym razie placówka siewców pokoju w Hawanie została ponownie otwarta w 2024 roku, pod koniec rządów Bidena. Natomiast funkcjonariusze nadal mieli trudności z działaniem, ponieważ byli pod ciągłym nadzorem, możliwości poruszania były ograniczone itd. Teraz mamy specjalną task force w celu wprowadzenia demokracji Trumpa, czy pokoju Trumpa, przepraszam bardzo, na Kubie. No i proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat, zastanowicie się Państwo, dlaczego nie jest na pierwszej, na początku, porozumienie w sprawie Ormus. Dlatego nie uważam, że to nie ma aż takiego znaczenia, bo po pierwsze to jest kolejne porozumienie w sprawie Ormus, po drugie jeszcze Trump je może zdążyć sabotować do wieczora, po trzecie jak nie Trump, to jest jeszcze Jahunatan, który też może go sabotować najpóźniej do przyszłego ranka. Także na razie czekamy na to, czy zostanie podpisane oficjalnie, bo na razie mamy tylko sygnał, że się porozumiano. Czy też jeszcze jakieś kwestie będą dogrywane? Iran w każdym razie twierdzi, że osiągnięto porozumienie z Omanem w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus, co stanowi potencjalny krok w kierunku ponownego otwarcia kluczowego szlaku wodnego, więc ropa pójdzie w dół. prawdopodobnie, jeżeli to się potwierdzi. Wspólne oświadczenie Teheranu i Maskatu jest obecnie rozpatrywane, znajduje się w końcowej fazie opracowywania. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bagheji, stwierdził, że negocjacje między oboma krajami postępują naprzód i umowa zostanie zawarta, jeśli określone strony trzecie, wiadomo które, a i czwarte prawdopodobnie, nie będą blokować tego procesu. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Gharib Abadi powiedział, że Iran i Oman negocjują tymczasową trasę, która pozostanie aktywna przez 2 do 4 miesięcy, a znaczna część ruchu będzie przechodzić przez wody terytorialne Republiki Islamskiej, czyli Iranu. Iran poinformował też, że osiągnął właśnie porozumienie, co jeszcze powiedział teraz, a właśnie, jeszcze tutaj mamy także Iran, tak, od kilku dni jeszcze właśnie prowadził rozmowy właśnie nad tym zarządzaniem. Bagheji nie wspomniał o żadnej roli Waszyngtonu, poza stwierdzeniem, że zamknięcie cieśniny było wynikiem ataków USA i państwa opornego tam, gdzie chce. Trump powiedział tylko we wtorek wieczorem, że porozumienie jest bliskie. W przeszłości wielokrotnie otwierdził, że dochodziło do dyplomatycznych przełomów i tak się nie wydarzało. Ropa naftowa w każdym razie utrzymuje spadki po ogłoszeniu przez Iran porozumienia, co zwiększa prawdopodobieństwo wznowienia przepływów energii przez cieśninę. W czwartek rano ropa Brent wynosiła około $79, natomiast WTI oscylowała w okolicach $75. Najnowsze oświadczenie nastąpiło po miesiącach impasu między USA i Teheranem w sprawie sposobu zakończenia wojny, przy czym kontrola oczywiście nad cieśniną Ormus jest szczególnym i podstawowym punktem spornym. Teheran zażądał, żeby statki uzyskiwały pozwolenie na przeprawę i uiściły opłaty za tranzyt, a także zaatakował statki, które uznał za naruszające porozumienie. USA z kolei zablokowały irańskie porty, to doprowadziło do zerwania zawieszenia broni, no i tego całego procesu tymczasowego porozumienia pokojowego. Na razie walki ustały, natomiast większość kwestii pozostaje nierozwiązanych, w tym na przykład w ogóle nie dotyka się irańskiego programu nuklearnego i nie osiągnięto porozumienia w sprawie rozpoczęcia formalnych negocjacji. Jeśli chodzi o rozmowy irańsko-omańskie, to irańska telewizja państwowa bagatelizowała wynik, twierdząc, że porozumienie między Teheranem a Muskatem niekoniecznie oznacza otwarcie cieśniny i że zależy to od zmiany zachowania USA. Ja się z tym zgadzam. Iran się porozumiał z Omanem, ma tylko dwa znaczenia. Pierwsze jest takie, że jest to już nie stanowisko Iranu, ale wspólne i że te kraje, krótko mówiąc, uwłaszczyły się w ten sposób na cieśninie Ormus. Natomiast to nie oznacza, że w związku z tym otworzą ten szlak, a na przykład Stany Zjednoczone dalej będą blokowały porty irańskie. To tak na pewno nie będzie. Jeżeli ktoś tak uważa, to jest naiwny albo jest Trumpem. W każdym razie irański wiceminister spraw zagranicznych Gharib Abadi powiedział jeszcze, że Iran i Oman negocjowały tymczasowy szlak, który pozostanie aktywny 2 do 4 miesięcy. To porozumienie nie oznacza całkowitego ponownego otwarcia cieśniny Ormus, dosłowny cytat. Więc co jeszcze? Stanowisko to Iran, to już powiedzieli. Natomiast tak, ruch przez cieśninę jednak jakiś jest, choć jest ograniczony. Natomiast miliony baryłek dziennie nadal przepływają przez ten szlak wodny, nawet w okresach wzmożonych wrogości w ostatnich tygodniach. Producenci z Bliskiego Wschodu przewozili ładunki z Zatoki w ramach programu wahadłowego prowadzonego przez kilka krajów w regionie. Więc nawet jeżeli cieśnina Ormus natomiast zostanie ponownie otwarta, niektóre przewozy prawdopodobnie będą kontynuowane, ponieważ armatorzy rozważają ryzyko powrotu do Zatoki Perskiej. Vance zasugerował wczoraj wieczorem Fox News, że rywalizacja w samym Iranie utrudnia negocjacje. Powiedział tak, mają rozbity system, więc są w nim ludzie, którzy chcą zakończenia wojny, są też ludzie, którzy są radykałami i chcą, aby wojna trwała dalej. W osobnym wywiadzie telewizyjnym Pazeszkian, prezydent Iranu, powiedział, że jego kraj stoi w obliczu najtrudniejszego okresu od rewolucji islamskiej. Dodał, że dotarcie do przywódcy Mojdaby Chameneiego jest obecnie bardzo trudne. Chamenei nie pojawił się ani razu publicznie od czasu, kiedy formalnie zastąpił na stanowisku swojego ojca. No i są oczywiście od dawna spekulacje, że tak naprawdę odszedł na drogę do Jerozolimy dawno temu, a jest to tylko utrzymywane, prawda, dla podtrzymania ducha, że tak powiem, że żyje, prawda, i rządzi. No ale powiedzmy sobie, akurat dla szyitów to nie jest nic nadzwyczajnego, wręcz przeciwnie, wpisuje się w pewną istotną tradycję. Więc tak to mniej więcej wygląda w tej chwili ciśnienie Ormus. Czyli tak, jeżeli dojdzie do tego porozumienia i Stany Zjednoczone uznają to porozumienie, będzie to oznaczało formalne uznanie suwerenności omańsko-irańskiej nad ciśniną Ormus. To jest coś, co bardzo niepokoi zarówno Katar, jak i Arabię Saudyjską, bo to oznacza, że te państwa będą w prawie i będą mogły to zrobić, zamknąć w każdej chwili na przykład dla jakichś statków tą cieśninę albo wprowadzić w dowolnym momencie opłaty i nie da się tego odblokować niejako. Znaczy nie da się tego już podważać, jeżeli się uzna, że to są wody terytorialne, tak? I że to prawo przepływu nie jest prawem wolnym, prawda? Czyli prawem dokładnie z przepływu przez cieśninę międzynarodową, tylko jest to prawo przepływu nieszkodliwego przez wody terytorialne Iranu i Omanu. Poza tym ten system opłat, który może zostać wprowadzony, trzeba pamiętać, że nie musi wcale oznaczać opłat niby obowiązkowych, a i tak każdy będzie musiał za nie zapłacić. I będzie jeszcze winieta środowiskowa. No właśnie, proszę Państwa, czy to nie jest dobry pomysł, żeby, no jeżeli kupujesz taki tankowiec pełny ropy naftowej, to w zasadzie powinno się brać kaucję za niego i potem kaucja powinna być zwrotna, jak się go oddaje z powrotem do właściciela. No dobra. No proszę Państwa, kolejny temat to jest nadzieja dla demokracji w USA, tak go nazwałem. To jest właśnie to, że udało się pomimo gigantycznej kampanii, pomimo wielkich pieniędzy pokonać. Demokracja pokonała wielkie pieniądze w Stanach Zjednoczonych. Jest El Said w Michigan, wygrywa w sumie organizacja lobbingu, wiadomo która, wydała 32 miliony dolarów na nieudaną próbę pokonania go w demokratycznych prawyborach do Senatu. Uwaga, od razu powiedzmy sobie, że pieniądze te powrócą jeszcze w większej liczbie, wspierając kandydata republikańskiego, bo to są, pamiętajcie Państwo, to były prawybory. Czekają nas jeszcze w Michigan wybory przecież powszechne, te wybory właśnie w midterms. No, kiedy to się będzie się decydowała właśnie w Michigan, ponieważ jest to taki właśnie ten obrotowy, albo też jak ładnie mówią, swingujący stan, to jest ten stan, w którym raz rządzą republikanie, raz demokraci. A w związku z tym tutaj nie ma tak, że od zawsze jedni i trudno jest ich przewrócić przez dziesięciolecia, więc tutaj się ta sytuacja może zmienić. Natomiast no to, co na pewno się, co się na pewno wydarzyło w sumie, że no po pierwsze wygrał kandydat, który nie miał za sobą establishmentu, elit i gigantycznego prorzymiańskiego lobby. Więc wygrała demokracja, krótko mówiąc, nad wielkimi pieniędzmi. To jest, proszę Państwa, zresztą taki w ogóle był podobno jeden z istotnych aspektów głosowania, że ludzie postrzegali to, nieważne było, że tam akurat ten czy inny lobbying za to płacił, ale że postrzegali to, że jest to walka po prostu z władzą korporacji wielkich pieniędzy, którzy sobie już jawnie kupują kandydatów, finansując ich kampanię. Więc krótko mówiąc, zresztą ten właśnie komitet lobbingowy, którego nazwy nie będziemy tutaj wymieniać, bo nie to nieładnie, już oświadczył, że rozważa szeroko zakrojoną kampanię finansową, żeby wesprzeć republikańskiego kandydata do Senatu w jesiennych wyborach powszechnych w Michigan, po tym jak przegrali u demokratów. W sumie wydali 32 miliony dolarów na nieudaną próbę wzmocnienia pozycji kongresmenki Hallie Stevens, która bodajże w ogóle uzbierała z tych różnych innych też datków w sumie 80 ileś tam milionów dolarów. Natomiast pokonali doktora Abdullah El-Sayeda, który krytykuje państwo położone tam, gdzie chce. Więc po zwycięstwie właśnie El-Sayeda będą teraz wspierali Mike'a Rogersa. W oświadczeniu zasugerowano, że zwolennicy tejże grupy lobbyingowej wezmą udział w wyborach powszechnych, nie przedstawiając jednak konkretnych planów. Tutaj Deryn Sousa, rzeczniczka tejże organizacji, powiedziała, nasi członkowie są zdeterminowani, aby zapewnić, że wyborcy odrzucą El-Sayeda i jego radykalny antytamtokrajowy program w listopadzie. W wywiadzie Patrick Dorton, rzecznik United Democracy Project, to jest ten główny super PAC tamtej organizacji lobbyingowej. Super PAC, czyli to jest, proszę Państwa, taka grupa, taki fundusz, który jest tworzony w celu finansowania kampanii wyborczej kandydata, ale formalnie on się nie kontaktuje z kandydatem, tak? Czyli tam można wpłacać wielkie pieniądze, wielokrotnie większe niż komitet wyborczy ma, natomiast to niby to spontaniczni obywatele zrzucają się po 2 złote, tak? No, a później jeszcze przychodzi taka organizacja lobbyingowa i jeszcze dokłada tych 50 milionów czy 30. No więc on właśnie powiedział, że nie podjęto jeszcze oficjalnej decyzji, ale według w sumie Federalnej Komisji Wyborczej organizacja dysponowała pod koniec czerwca kwotą 80 milionów dolarów. No więc poparcie republikanina akurat w tym miejscu byłoby niezwykłą zmianą dla tej organizacji, która od zawsze uznawała się za ponadpartyjną i zaczęła wydawać pieniądze na wybory federalne dopiero w 2022 roku. No więc tutaj dyrektor polityczny, notabene jest taka ciekawostka, że pomimo to wielu zwolenników tego, że właśnie tej organizacji uważa El-Saida za zagrożenie, ponieważ uczynił on sprzeciw wobec, oni twierdzą, że wobec państwa położonego tam, gdzie chce, a moim zdaniem właśnie wobec tego finansowania kampanii przez tej koleżanki i że no oczywiście mówił, że on zresztą dzisiaj bardzo ładnie powiedział, tak na marginesie, czego oczywiście nieżyczliwe mu media nie powiedzą, on bardzo ładnie powiedział, był pytany, czy należy wspierać tam obce państwa, w tym państwo położone tam, gdzie chce. On powiedział, nie, ja nie rozumiem, dlaczego mamy wydawać miliardy dolarów na dozbrajanie obcych państw, podczas gdy nasze dzieci w Michigan mają niedofinansowane szkolnictwo, nie mogą się czuć bezpiecznie we własnych szkołach. No, to jest to bardzo rozsądne. Więc jego, wbrew pozorom jego program, gdyby nie chodziło oczywiście o państwo położone tam, gdzie chce, byłby taki bardzo, no taki republikański, tak? America first po prostu, czyli wydajemy pieniądze przede wszystkim na nasz własny kraj i na nasze własne potrzeby, a nie zajmujemy się finansowaniem cudzych wojen, bo to tak mniej więcej do tego się sprowadzało, więc to jest ciekawostka. Znaczy, tak jak mówię, że jakbym czytał kampanię republikańską czy kampanię Trumpa, tyle tylko, że no tutaj to nie Trump wygłasza. Więc w swoim zwycięskim przemówieniu w środę El-Said również dalej krytykował zaangażowanie tego lobby, ale też odwołał się do Rzymian, powiedział: do wszystkich moich sióstr i braci wyznania mojżeszowego lub jakiegokolwiek wyznania lub niewierzących chcę, abyście wiedzieli, że moje zaangażowanie na rzecz waszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Rzymian jest takie samo jak zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa moich córek, powiedział. No więc działacze demokratów i republikanów, którzy kontaktowali się z właśnie z tymże lobby i powiedzieli, że ta lobby zerwie z tradycyjną podstawą i wyda miliony dolarów na Rogersa w listopadzie. Że właśnie, no i co jeszcze, Rogers zresztą wielokrotnie określa się jako niezłomny zwolennik państwa położnego tam, gdzie chce, więc byłoby to jak najbardziej zasadne. Co więcej, no wielu ekspertów politycznych uważało to zaangażowanie tego lobby podczas praw wyborów demokratów za kontrproduktywne, ponieważ tak naprawdę El-Said za każdym razem zyskiwał, kiedy przypominał, że kontrkandydatka jest finansowana przez lobby, jakby nie było, na rzecz innego kraju, tak? Więc ona będzie zajmowała się innym krajem, on będzie się zajmował mieszkańcami USA. No mówię, to America first, po prostu jeszcze sobie powinien czapeczkę wziąć i to, jak się okazuje, no zadziałało, prawda? W ostatnich dniach wyścigu niektórzy darczyńcy polityczni związani z organizacją doszukiwali się wątnie w samej organizacji, ale w kandydatce, w pani Stevens. No pani Stevens no nie jest, to nie, jak to się ładnie, Brytyjczycy mają powiedzenie, nie jest najostrzejszym nożem w szufladzie, czy coś takiego. Więc no nie jest. Więc krótko mówiąc, El-Said wygrał, chociaż niewielką przewagą głosów, no ale środki przeciwko niemu były gigantyczne. Przez dekady to lobby argumentowało, że wspieranie państwa położnego tam, gdzie chce, to jest mądra polityka dla amerykańskich polityków. Pojawia się natomiast nowy paradygmat, wspieranie tamtego kraju stało się obciążeniem w niektórych prawyborach demokratów, to zresztą widać. Co więcej, jeden z niedawnych sondaży wykazał, że prawie połowa demokratów z Michigan ma nieprzychylną opinię o tym, że lobby, w porównaniu z 12%, którzy myślą o nim pozytywnie, czyli no właśnie to było tak, że ich udział zaszkodził, a nie pomógł. To zresztą nie pierwszy raz, bo już parę razy był taki dowód na to, że tak się dzieje, no ale tam się widocznie nie uczą. Co więcej, krytycy tak samo właśnie państwa położonego tam, gdzie chce, wygrywają prawybory demokratów w bezpiecznych okręgach w Nowym Jorku, Kalifornii i w innych. W związku z tym kolejny kongres będzie miał, delikatnie mówiąc, bardziej sceptyczne zdanie o państwie położonym tam, gdzie chce, właściwie jego rządzie od czasu jego powstania, znaczy państwa, nie tego rządu. Więc tutaj wskazuje się, że ten zjednoczony projekt demokracji przegrywał już wcześniej wybory, ale w żadnym z nich nie wydał tak dużych pieniędzy, jak pisze dzisiaj Washington Post. Co więcej, w trzech cyklach wyborczych, w których brał dotychczas udział, zaangażował się tylko w jeden wyścig w wyborach powszechnych, w którym startowali demokrata i republikanin. W tym wyścigu wydali $1,200,000 na rzecz kongresmenki z Pittsburgha, która zresztą z łatwością pokonała republikankę. Tutaj jeszcze jest tak, że to samo lobby również rozważało wsparcie Susan Collins, republikańskiej senator z Maine tej jesieni, ale jeżeli się zaangażują, to może być podobnie jak właśnie w Michigan. No więc tak to mniej więcej wygląda. W tegorocznych wyborach demokratów w Izbie Reprezentantów w kilka właśnie paków powiązanych z tym, że lobby wydało prawie 4,4 milionów dolarów na wsparcie Laury Fine, senator stanowej. Natomiast właśnie Daniel Biss, burmistrz Evanston, bezlitośnie skrytykował panią Fine za jej poparcie właśnie ze strony organizacji. Biss notabene jest Rzymianinem, prawda, i ma głębokie powiązania z państwem położonym tam, gdzie chce, i wygrał prawybory. I jasno dał do zrozumienia, uwaga, że będzie naciskał na zmianę polityki USA wobec państwa położonego tam, gdzie chce, jeżeli zostanie wybrany do kongresu, czyli antyrzymiańskości nie można mu zarzucić. Znaczy pewnie będą robili, ale znowu to AIPAC spowodował prawdopodobnie, że ta druga strona przegrała. No dobrze, wymieniłem nazwę, trudno. Tutaj mamy tak, że jest cytowany Jeremy Benami, jest prezes J Street, to jest tamto krajowa grupa o bardziej liberalnych poglądach. Wielokrotnie zresztą krytykował tamtą grupę. Powiedział, że gdyby Super PAC był bezpośrednio poparł Rogersa, byłoby to równoznaczne z nadużyciem politycznym. Chciał, każdy wydawany przez nich dolar pogłębia problem, który każdy, komu zależy na państwie położonym tam, gdzie chce, powinien rozwiązać, a nie zaogniać. Niewyczucie sytuacji i niedostrzeganie tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych to mnie złości i smuci. No więc to jest tak, że Ron Weiser, trzykrotny przewodniczący Partii Republikańskiej w Michigan, który właśnie był pytany przez media dzisiaj o to, powiedział, że ta organizacja lobbyingowa powinna przeznaczyć pieniądze na Rogersa, którego uważa za przyjaciela, z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem republikaninem, po drugie, nie potrzebuję kolejnego głosu, który mówi, że państwo położone tam, gdzie chce, powinno zostać pozbawione funduszy, o których mówili demokratyczni socjaliści i tyle, tak? No i tak, proszę Państwa, więc tak to mniej więcej wygląda, natomiast mamy wielki triumf pomimo tego właśnie tej potęgi, tego planu, tej powiązań, tej organizacji, milionów dolarów, które angażuje w to, żeby likwidować politycznie swoich przeciwników, a właściwie osoby sceptyczne wobec obecnej polityki państwa położonego tam, gdzie chce, które zresztą oficjalnie odesłało Stany Zjednoczone właśnie na drzewo, ale to już jest zupełnie inna historia, którą omówimy sobie w odcinku specjalnym, tylko nie dzisiaj, a jutro, bo dzisiaj nie zdążę go dograć, bo oczywiście plan Rady Pokoju i plan Trumpa właśnie został odrzucony przez łacha piachu i to się już chyba nie zmieni, plus podjęto ambitne kolejne akcje mające na celu zeroemisyjność lub ograniczenie emisji CO2 w przynajmniej dwóch, a nawet trzech obszarach jednocześnie. Od rana samoloty oraz piechota i artyleria robią właśnie dokładnie to. Więc krótko mówiąc, no, to się po prostu może przestać podobać w USA i na szczęście jest jeszcze tak, że demokracja jest w stanie zwyciężyć. Rzadko, ale to daje jakąś tam iskierkę nadziei, tak? Odcinek czwarty, Nowa Nadzieja, prawda? Jeżeli Państwo pamiętacie część pierwszą, czyli czwartą Gwiezdnych Wojen. Proszę Państwa, kolejny temat to jest, nazwałem go tak, jak go nazwała prasa amerykańska, nowe dno w sondażach Trumpa. Otóż wyniki sondaży Trumpa osiągają nowy podział. Rzeczywiście Trump pobił rekord, co do tego nie ma wątpliwości. Przejdzie na pewno do podręczników historii. Otóż w tej chwili 1/3 Amerykanów tylko aprobuje sposób, w jaki Trump radzi sobie z rządzeniem. Co powoduje, że stawia go, jak to ładnie powiedziano, w historycznym położeniu. Otóż po całej serii tych bardzo złych sondaży, już na początku tego lata, Trump po prostu oświadczył, są one nieprawdziwe, powiedział, moje prawdziwe wyniki są najwyższe, jakie kiedykolwiek były, napisał w mediach społecznościowych. używając oczywiście trampicy, bo jak się używa trampicy, to znaczy, że się mówi prawdę. Natomiast te rzeczywiste wyniki sondaży są na poziomie najniższym lub bliskim najniższemu, uwaga, w historii. Fala nowych badań w ostatnich dniach wykazuje, że prezydentura Trumpa jest u kresu swoich możliwości. Poparcie wyraża 1/3 Amerykanów. Impas w wojnie z Iranem, wysokie ceny benzyny jeszcze dodatkowo wpływają na niezadowolenie społeczne. Trump jest najbardziej niepopularnym prezydentem drugiej kadencji na tym etapie w historii sondaży sięgających tak naprawdę połowy XX wieku. Jedynym wyjątkiem, który był jeszcze jedynym prezydentem, który był jeszcze bardziej niepopularny w tym momencie był Nixon. Nixon właśnie w drugiej kadencji i to jeszcze, uwaga, po aferze Watergate, tak? Więc tutaj jeszcze Watergate nie było u Trumpa. Natomiast no, to był najgorszy moment, najniższe sondaże prezydenta Stanów Zjednoczonych w czasie drugiej kadencji to właśnie to. Otóż no, tego rodzaju wyniki no, w normalnym Białym Domu, jak mówią analitycy, wprawiłyby urzędników w panikę, zwłaszcza 3 miesiące przed midtermsami. Nawet pewnie doszłoby do jakichś wielkich zwolnień, byłyby pisane przemówienia, opracowane nowe podejście, nowe odwracanie uwagi od tej sytuacji, jakieś gwałtowne poszukiwanie gwałtownych sukcesów. Natomiast Trump w ogóle na to nie reaguje i to jest najciekawsze. Co więcej, on dzięki temu, że on uznaje, zresztą w dużej mierze ma rację, że ten ruch MAGA jest teflonowy, to znaczy po nim spływa wszystko. W związku z tym powiedział, właśnie mówią specjaliści, że on zawsze będzie demonstrował siłę, tak? Sondaże mówią, nie, sondaże kłamią, tak? Niezależnie od tego, jakie będą wyniki. Powie właśnie, jak są złe, to są fałszywe, a on ma bardzo dobre. Skąd? Nie powie, ale są świetne. Najwyżej komuś każe, prawda? Więc oczywiście w tej chwili Republikanie mówią, że trudno jest dokonać jakiejś korekty kursu, ponieważ nikt nie wie, jaki kurs Trump obrał. Twierdzi się, że jest to najbardziej, jak to delikatnie opisują, najbardziej impulsywny prezydent współczesności i że on się już nie kieruje jakąkolwiek wiedzą, a swoim instynktem, który zmienia nastawienie już w tej chwili z godziny na godzinę. Więc to jest tak, że trzeba pamiętać, że w 2024 roku zdobył większość głosów, ale nigdy nie zdobył większości głosów żadnych z trzech wyborów wcześniejszych, ani nie cieszył się poparciem większości w sondażach Gallupa. Trzeba pamiętać, że u nich, prawda, system nie jest demokratyczny, nie jest do końca demokratyczny. Mamy wybory pośrednie, że gdzie się wybiera dopiero elektorów i elektorzy wybierają prezydenta, więc tutaj można w głosowaniu tak zwanym powszechnym mieć mniejszość, a pomimo tego być prezydentem. Więc krótko mówiąc, rządził i tak, prawda, tak jakby był i rządzi dalej, i tak jakby się był najbardziej popularnym prezydentem w historii. No więc pomimo to, że najnowsze wyniki są szczególnie złe i coraz bardziej niepokoją republikanów, którzy obawiają się po prostu fali demokratów, która może ich kosztować utratę Izby Reprezentantów, nie wiadomo czy Senat, to właśnie ten Michigan pokaże. Bo to, że El-Said wygrał wewnątrz demokratów, może przegrać z tym republikaninem i koniec, tak? W każdym razie w najnowszym sondażu Trump ma poparcie 34% Amerykanów, co odpowiada najniższemu wynikowi osiągniętemu tuż po ataku na Capitol 6 stycznia 2021 roku. Wtedy dostał poparcie zaledwie 33%, natomiast w danych Uniwersytetu Kinnipak 32%, co stanowi najniższy wynik w historii jego sondaży. Dla porównania, na tym samym etapie drugiej kadencji Clinton miał 64% poparcia, Reagan 61%, Eisenhower 58%, co więcej 43% Obama, Truman 39%, George Bush 37%. Zresztą oni stracili mandaty w wyborach uzupełniających właśnie, które były parę miesięcy później. Nixon, który był na skraju rezygnacji w obliczu impeachmentu, miał w tym momencie 24%, czyli Trump ma jeszcze całkiem dużą przestrzeń do Nixona. No więc, co więcej, największym problemem dla republikanów natomiast jest to, że Trump ma problem z głosami w niemal wszystkich kwestiach, w tym obszarach, w których historycznie był najsilniejszy. Czyli krótko mówiąc, takich jak gospodarka i imigracja. Co więcej, jeśli chodzi o wojnę w Iranie, to też wskazują właśnie specjaliści czy sondażowcy, że to jest jedyna wojna w historii Stanów Zjednoczonych, która od początku jakby budziła sprzeciw Amerykanów. Czyli to nie było tak, że entuzjastycznie popieramy, a potem to spada, tylko od początku Amerykanie byli przeciw i obecnie są przeciwni jej w stosunku 2-1. Co więcej, jeszcze na dodatek Republikanie obawiają się tylko tego, znaczy nie tylko tego, że wyborcy nie pochwalają sposobu, w jaki Trump sprawuje urząd prezydenta, ale wręcz zdecydowanie go nie pochwalają, co sugeruje, że byliby bardziej zmotywowani do udziału w wyborach jesienią ci wszyscy właśnie, którzy nie są zwolennikami Trumpa. Tutaj po prostu, czyli krótko mówiąc, to nie jest tak, znaczy to jest tak, że motywacją do wyborów midterms, której się nie spodziewano wcześniej, może być to po prostu uznawane za plebiscyt, referendum przeciwko Trumpowi. Że tak, że to oczywiście to nie dla wszystkich, ale dla bardzo wielu wyborców tak to się może wyglądać, a w związku z tym Republikanie nie pójdą, znaczy są, bo oni są zwolennikami swojego kandydata, ale nie pójdą, żeby nie popierać Trumpa, natomiast demokraci pójdą, żeby głosować przeciwko Trumpowi, chociaż, jak wiadomo, na Trumpa tutaj nie głosują, tak? Więc co więcej, jest jeszcze, w tej chwili jest, zmieniły się również okręgi wyborcze, to jest ważna rzecz, jeśli chodzi właśnie o republikanów, to jest tak, że, ale nie tylko, no, są mniejsze okręgi, w nich panuje prawdziwa konkurencja. To jest tak na przykład, że nawet silna fala demokratów może nie wygenerować tylu nowych mandatów, co w przeszłości. Więc te właśnie zmiany w granicach okręgów, czy to są nowe okręgi, w związku z tym, jeżeli ktoś wcześniej zabiegał trochę inny elektorat, to nagle się okazuje, że ma trochę inny, prawda, do wygrania. Więc tutaj też mówią specjaliści, że prawdą jest, że sondaże dotyczące Trumpa plasują się na najniższym miejscu wśród wszystkich prezydentów w okresie poprzedzającym wybory uzupełniające, ale że polityka zmieniła się tak bardzo, że trzeba, no, że trzeba być bardzo ostrożnym, powiedzmy, w ferowaniu takich wyroków, tak? Co się stanie. No, republikanie są na pewno o wiele bardziej odizolowani niż w przeszłości ze względu na strukturalne zmiany w amerykańskiej polityce, właśnie polaryzację polityczną, edukację jako nową linię podziału. Jest mniej stanów i okręgów, w których panuje rywalizacja, co ograniczy właśnie rozmiar tejże niebieskiej fali tak zwanej. No dobrze, proszę Państwa, w każdym razie to ja to już nie będę tego dalej rozwijał, w każdym razie, żebyście Państwo wiedzieli, udaje się 34% poparcia dla Trumpa w tej chwili w większości sondaży 33 lub 34. Gorsze miał tylko Nixon w przededniu impeachmentu 24%. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny. Otóż Pakistan uderza w dziennikarzy. Pakistan rozpoczął nową i no bezprecedensową kampanię przeciwko dziennikarzom, która, jak twierdzą organizacje praw człowieka oraz lokalni dziennikarze, zamknie ostatnią drogę do niezależnego dziennikarstwa w tym kraju. Tego szczęście nie było wcześniej. Rząd nakłada nowe ograniczenia, które zobowiązują wszystkich dziennikarzy pracujących dla zagranicznych mediów do ubiegania się o zezwolenie na podróż poza trzy główne miasta Pakistanu. To jest po tym, kiedy bardzo dużo mediów opisało wybory w Azad Kaszmirze. Te protesty, krwawo zresztą stłumione, niezadowolenie, delegalizację lokalnej siły politycznej, lokalnego komitetu, jakby manipulację przy tych wyborach związaną z obsadzaniem przez emigrantów z Kaszmiru 12 miejsc w sumie w parlamencie lokalnym i tak dalej. No krótko mówiąc, wymóg uzyskania przez dziennikarzy państwowej zgody na relacjonowanie wydarzeń z dużych części kraju wysyła następujący sygnał. Krytyczne relacje są po prostu niemile widziane. To napisała wiodąca pakistańska organizacja praw człowieka. Dwóch niezależnych pakistańskich dziennikarzy pracujących w części Kaszmiru zostało zatrzymanych 1 sierpnia, wywiezionych w nieznane miejsce, jak poinformował Komitet Ochrony Dziennikarzy, to jest, czyli CPJ. Kilku innych dziennikarzy pracujących dla pakistańskich agencji informacyjnych poinformowało, że zostali wezwani do sądu za relacjonowanie wydarzeń w regionie na podstawie ustawy kryminalnej za fałszywe i nieprawdziwe informacje. W niedzielę rząd skrytykował relację pakistańskiego dziennikarza pracującego dla Al Jazeera, który relacjonował wybory prowincjonalne właśnie w Azad Kaszmirze. Pakistan nakazał również wszystkim dziennikarzom pracującym właśnie dla zagranicznych mediów natychmiastowe opuszczenie terytorium Kaszmiru, tego administrowanego przez Pakistan. To jest tak, rząd ogłosił następnie, że każdy dziennikarz właśnie pracujący dla Międzynarodowej Organizacji Informacyjnej musi uzyskać od rządu zezwolenie na relacjonowanie wydarzeń z dowolnego miejsca poza stolicą Islamabadem oraz poza Karachi i Lahore. Zagraniczni reporterzy już byli ograniczani do tych trzech miast, chyba że właśnie otrzymają pozwolenie od rządu. W praktyce takie uzyskanie takiego zezwolenia to są miesiące i jakby nie ma, albo po prostu w ogóle jest nierozpatrywane. Więc no oczywiście nowe ograniczenia w pracy dziennikarzy stanowią alarmujący krok w kierunku zawężenia przestrzeni wolności pracy i wolności mediów. To jest zdanie Human Rights Watch w Azji. Pakistański Federalny Związek Dziennikarzy wezwał do zniesienia ograniczeń w dziennikarstwie. W oświadczeniu czytamy, jeśli rząd naprawdę chce pokazać, że wierzy w demokrację i wolność prasy, powinien natychmiast znieść ten zakaz. Natomiast pakistańskie Ministerstwo Informacji stwierdziło, że zagraniczne media będą mogły działać normalnie pomimo nowych przepisów. Ministerstwo poinformowało, że pracuje nad nowym systemem wydawania zezwoleń na podróż. Natomiast no nie jest jasne, w jaki sposób będą te przepisy egzekwowane, ponieważ wielu pakistańskich dziennikarzy pracujących dla zagranicznych mediów ma swoje siedziby, no poza tymi trzema miastami, krótko mówiąc, funkcjonuje. Więc nie wiadomo, czy ich wywiozą do Islamabadu, nie wiadomo, tak? W każdym razie to jest tak, że oczywiście to miało natychmiastowy wpływ na relacje z wyborów, ruch protestów politycznych, przypomnijmy, w regionie domaga się zmian konstytucji, Pakistan tego odmawia. Co więcej, pakistańscy urzędnicy oskarżają protestujących o stosowanie przemocy wobec sił bezpieczeństwa, natomiast demonstranci oskarżyli policję o represjonowanie pokojowego ruchu siłą. W sumie co najmniej 30 osób zostało odesłane na drogę do Jerozolimy, w tym również funkcjonariusze organów ścigania czy przypadkowi przechodnie. No więc teraz tak, jeżeli chodzi o według dziennikarzy i organizacji praw człowieka, ostatnio dziennikarstwo spotkało się z nasiloną cenzurą, presją finansową, w tym na przykład zamrażaniem kont bankowych, zawieszaniem rządowych reklam, przymusowymi deportacjami oraz arbitralnymi aresztowaniami i uwięzieniami. W ciągu ostatniego roku przedstawiciele pakistańskich służb bezpieczeństwa również lobbowali wśród dziennikarzy, to ciekawostka, żeby zakładali przyjazne państwu anglojęzyczne serwisy informacyjne. Wiodąca organizacja dziennikarska kraju określiła podejście rządu do prasy jako próbę przejęcia pełnej kontroli. No proszę Państwa, i kolejny temat, Państwo nie uwierzycie, ale jest bardzo ciekawy. Odkrył to ponownie Financial Times, który bardzo często w ogóle pisze o Kolumbii. Muszą tam mieć jakichś dobrych reporterów, bo zresztą w ogóle sprawa Kolumbii i najemników kolumbijskich pojawia nam się w wielu aspektach. Mieliśmy całą serię i artykułów, i materiałów, zresztą w różnych mediach na temat kolumbijskich najemników, którzy walczyli i walczą pewnie dalej po stronie RSF-u w Sudanie, oraz cała była siatka rekrutacyjna, zresztą pisało o tym również kolumbijskie media. Teraz natomiast okazuje się, że, uwaga, nie zgadniecie Państwo, kolumbijskie kartele i inne grupy partyzanckie wysyłają ochotników, uwaga, gdzie? Na Ukrainę, po to, żeby walczyli po stronie Ukrainy, ale uwaga, po to, żeby nauczyli się z obsługi zaawansowanego sprzętu, tym wojny dronowej, taktyki, no i różnych innych przydatnych, powiedzmy, dla karteli oraz dla partyzantek, co zresztą jest bardzo często jedno, to samo, tak? Bo te partyzantki pracują dla tychże karteli i grup przestępczych, więc krótko mówiąc, żeby się tam, krótko mówiąc, nauczyli, a potem ten kaganek oświaty przenosili już do Kolumbii. Otóż okazuje się, że właśnie jeden z kolumbijskich żołnierzy, który zgłosił się na ochotnika do armii ukraińskiej, i okazało się właśnie, że jego koledzy też z Kolumbii byli po prostu powiązani z kartelami. Oni zostali potem, oficer, który był pytany przez właśnie Financial Times, Centrum Rekrutacji Zagranicznej Ministerstwa Obrony Ukrainy, zostali wyselekcjonowani, zidentyfikowani, odesłani do domu. Natomiast sprawa podobno nie jest odosobnionym przypadkiem. W ciągu ostatniego roku wielokrotnie pojawiały się doniesienia o kolumbijskich grupach zbrojnych i kartelach, które próbowały wysyłać żołnierzy, żeby zdobyli najnowocześniejszą ukraińską wiedzę specjalistyczną, głównie w zakresie walki dronami, a następnie po powrocie wykorzystują te umiejętności już przeciwko własnej armii, przykład armii kolumbijskiej. Programy rekrutacji są złożone, ale najbardziej właśnie to, co jest niepokojące, to poziom specjalizacji, jaki osiągają. Czyli krótko mówiąc, byli partyzanci, byli żołnierze, właśnie walczą na Ukrainie, następnie i uczą się obsługi dronów. I to jest tak, że uwaga, właśnie te drony i o tym, że to się całkowicie zmieniło i ci ludzie już wrócili i potrafią to robić, to czego nie potrafili, że podobno właśnie ten konflikt zbrojny zaczął zupełnie inaczej wyglądać w Kolumbii. Otóż no ten konflikt pomiędzy rządem a lewicowymi rebeliantami i handlarzami substancjami zakazanymi zmienił się całkowicie. W walce z partyzantami w dżungli rząd mógł zawsze liczyć na panowanie w powietrzu, natomiast to już przestało być regułą. Przemysł, jak tutaj twierdzą, ten właśnie twierdzi ustępujący minister obrony Kolumbii, bo teraz będziemy mieli zmianę rządu, prawda? Przemysł dronów eksplodował, przestępcy zaadaptowali tę technologię do ataków, co stanowi poważne wyzwanie dla dominacji powietrznej armii na polu bitwy. W tej chwili Ministerstwo Obrony szacuje, że w ubiegłym roku nielegalne grupy przeprowadziły 264 ataki dronami, głównie przy użyciu tanich dronów konsumenckich, zrzucających ładunki wybuchowe z powietrza. Natomiast w kwietniu na przykład tego roku drony odesłały do Jerozolimy 3 żołnierzy w pobliżu granicy z Ekwadorem, uderzyły w wojskowy system radarowy w prowincji Cauca. W grudniu w ataku na bazę wojskową odesłały 7 osób do Jerozolimy i tak dalej. Więc jest to podobno właśnie dramatyczna zmiana, która również wpłynęła na mobilność i przetrwanie na polu bitwy. W ubiegłym roku, jak twierdził właśnie Sanchez, czyli ustępujący minister obrony Kolumbii dla Financial Times, otóż zneutralizowało 96% prób ataków z użyciem dronów, zagłuszając głównie częstotliwości radiowe lub niszcząc same urządzenia. Natomiast nielegalne grupy uczą się na Ukrainie, jak to przechytrzyć. Jeden z kolumbijskich pilotów dronów na Ukrainie powiedział, że rekruterzy karteli poszukiwali szkoleń w zakresie montażu i obsługi dronów tych FPV, prawda, czyli tych, które są na światłowodzie, których zwrotność utrudnia ich również zestrzelenie. Co więcej, one są kierowane bezpośrednio na cel i wybuchają po zderzeniu. Te drony FPV są już używane w Kolumbii, ale nie wiedzą jeszcze, jak na przykład szyfrować komunikację między dronem i pilotem, ani jak umieszczać ładunki wybuchowe i tego właśnie się uczą na Ukrainie. Ugrupowanie zbrojne starają się również ominąć właśnie zagłuszające sygnały armii, właśnie kupując drony wykorzystujące właśnie te ultracienkie światłowody, które łączą się na duże odległości z systemami operacyjnymi na ziemi. Taktyka ta również właśnie pionierska w wojnie rosyjsko-ukraińskiej przyjęła grupa na przykład Jabollah ostatnio w konflikcie z państwem położonym tam, gdzie chce, a teraz również i Kolumbijczycy. Oczywiście Kolumbia próbuje powstrzymywać zakupy, nakłada surowe ograniczenia importowe na wszystkie drony, no wiadomo, prawda? Co więcej, w styczniu rząd ogłosił plany budowy tarczy antydronowej o wartości 1,6 mld dolarów, która obejmuje sprzęt do zagłuszania częstotliwości oraz stacjonarne i montowane na pojazdach systemy wykrywania. Natomiast tak naprawdę analitycy twierdzą, że największy problem to są oczywiście kolumbijscy żołnierze wracający z Ukrainy i potem rekrutowani przez kartele, bo oni tak naprawdę mają kluczową wiedzę, tak? Wiedzę praktyczną. No więc Kolumbia jest przyzwyczajona do tego, że jej weterani wojskowi walczą na wszystkich frontach w tej chwili świata. Są udokumentowana ich duża obecność w Sudanie Południowym, w Jemenie, na Ukrainie. Więc podobno w ciągu 4 lat do Jerozolimy odeszło na Ukrainie 500 Kolumbijczyków aż. No to pokazuje skalę, prawda, ilu tam ich musiało być, czy jest do dzisiaj. Tutaj jeden z ukraińskich oficerów wypytywany właśnie przez Financial Times mówił, Kolumbijczycy potrafią się uczyć, adaptować bardzo szybko, wytrzymują bardzo trudne warunki służby, udowodnili swoją wartość dowódcom, którzy naprawdę ich lubią. No więc w październiku ubiegłego roku prezydent Petro powiedział, Ukraińcy traktują Kolumbijczyków źle, wezwał obywateli Kolumbii, którzy są traktowani źle, ja używał różnych brzydkich słów, ale nie będę mówił, do powrotu do domu. Sanchez, minister obrony, powiedział, że ich rozmieszczenie na odległych polach bitew jest smutną rzeczywistością ze względu na wysokie pensje oferowane w porównaniu z ich kolumbijskimi emeryturami. Trzeba pamiętać, że wojsko w Kolumbii od dziesięcioleci walczy z kartelami, partyzantami. W sumie szacuje się, że prawie 500 000 osób odeszło na drogę do Jerozolimy w ciągu ostatnich ponad 50 lat konfliktu. Największa grupa rebeliantów, rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, czyli FARC, zdemobilizowały się w 2016 roku, ale powiedzmy mają też frakcje dysydenckie, które się nie zgodziły na to i dalej prowadzą wojnę z państwem. Co więcej, te wszystkie kolumbijskie grupy zbrojne działają też w nielegalnej gospodarce, albo chronią, albo same prowadzą handel substancjami, że tak powiem, ekologicznymi, ekologicznymi. produktami ekologicznymi. W każdym razie tak, teraz w piątek Petro przekazuje urząd prezydenta Abelardo de la Espreyi w Jastrzębowi Bezpieczeństwa, który obiecał budowę więzień w dżungli. No, po niedawnych atakach dronów właśnie na wojsko La Espreya zapowiedział, że priorytetowo potraktuje przywrócenie władzy państwa w regionach najbardziej dotkniętych przemocą. Natomiast będzie to robił z dużo słabszej pozycji niż jego poprzednicy, właśnie między innymi ze względu na to, że liczba dronów, którymi już dysponują te grupy, może z bardzo dużą łatwością przytłoczyć każdy cel wojskowy albo cywilny. Że siły zbrojne całkowicie utraciły monopol na przestrzeń powietrzną, co jest w rzeczywistości zmianą strategiczną. Tak przynajmniej twierdzą specjaliści, w tym również podobnie się w tym samym duchu wypowiadał się były minister obrony Kolumbii. No i proszę Państwa, mamy temat kolejny, to jest temat ostatni, ale temat bardzo, bardzo ciekawy i na pewno perspektywiczny. Otóż Stany Zjednoczone wprowadziły ostatnio cały szereg restrykcji uderzających w Chiny. Nie była to jedna spektakularna akcja, taka właśnie ogłaszana przez Trumpa, ale tych akcji było bardzo dużo, osaczających Chiny z różnych stron i uderzających w różne chińskie interesy, natomiast no, nie w ramach, nie pod jednym szyldem. I Chiny się zdenerwowały właśnie i o tym zdenerwowaniu sobie powiemy. Otóż w Chiny ogłosiły szereg szybkich, to jest proszę Państwa z materiałów chińskich, od razu zaznaczam, szybkich i zdecydowanych środków zaradczych w odpowiedzi na eskalację jednostronnych działań protekcjonistycznych USA wymierzonych w chińskie firmy i produkcji z ograniczeniami obejmującymi branże od bawełny po drony i robotykę pod pretekstem roszczeń dotyczących pracy przymusowej, bezpieczeństwa narodowego i innych pretekstów. Te działania po raz kolejny odzwierciedlają, jak mówi dzisiaj, jak mówią agencje chińskie, determinację Chin do stanowczego przeciwdziałania wszelkim formom jednostronnych działań, podkreślając jednocześnie zaangażowanie w ochronę interesów firm chińskich i przemysłu przed hegemonią i siłami destrukcyjnymi. W środę chińskie Ministerstwo Handlu MOFCOM ogłosiło środki zaradcze, które obejmują wzmocnienie kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania związanych z dronami oraz ich kluczowymi komponentami i technologiami do USA, umieszczenie 6 amerykańskich podmiotów na liście środków zaradczych za pomoc i wsparcie USA w nakładaniu nielegalnych sankcji w związku z chińskim regionem Xinjiang, umieszczenie amerykańskiej firmy testującej zgodność z przepisami na liście środków zaradczych oraz wszczęcie dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa narodowego w sprawie importu urządzeń biurowych do drukowania i kopiowania. Krajowa Administracja Certyfikacji i Akredytacji poinformowała również o zawieszeniu kontroli następczych w fabrykach powierzonych amerykańskim jednostkom certyfikującym przez chińskie jednostki wyznaczone do certyfikacji. Czyli nie dostaną certyfikatu, nie będą mogli sprzedawać. Chiny zdecydowały się zaostrzyć kontrolę eksportów produktów podwójnego zastosowania związanych z dronami, aby chronić bezpieczeństwo narodowe i interesy narodowe oraz wypełnić zobowiązania międzynarodowe, takie jak nierozprzestrzenianie. Eksport dronów i ich kluczowych części, a także powiązanych technologii, które znajdują się na chińskiej liście kontroli eksportu, będzie podlegał rygorystycznej, indywidualnej ocenie, nie będzie kwalifikował się do ułatwień w zakresie licencjonowania, poinformowało chińskie ministerstwo. Ogłosiło też środki zaradcze przeciwko 6 amerykańskim podmiotom za wspieranie i pomoc w realizacji nielegalnych sankcji Waszyngtonu związanych z chińskim regionem Xinjiang. Środki te wchodzą w życie natychmiast. To jest Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, w sposób, ale już nieważne, jakie to są grupy. Te środki, jak pisze dzisiaj prasa, nie pojawiły się znikąd. Na przykład Altana Technologies wzmocniła amerykańską narrację na temat tzw. ryzyka pracy przymusowej w Xinjiang za pośrednictwem swojej platformy zgodności łańcucha dostaw, twierdząc, że towary z Xinjiang podlegają domniemaniu pracy przymusowej i wzywając firmy do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli łańcucha dostaw i należytej staranności. Firma została też wybrana przez władze USA do wdrożenia tzw. UFLPA, prawda, czyli tej właśnie tych sankcji związanych z pracą przymusową. Tutaj jeszcze wskazuje się, że Stany Zjednoczone, które nałożyły niedawno sankcje na chińskie przedsiębiorstwa pod pretekstem tzw. pracy przymusowej, tak na marginesie na wszystkie europejskie też, bo to jest kolejny, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z pracą przymusową, a jest to kolejny pretekst dla Trumpa na wprowadzenie ceł. To już Państwu opowiadałem o tym wiele razy, no ale chińskie stanowisko jest takie. Więc twierdzą Chiny, że to poważnie narusza prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków oraz poważnie naruszają chińskie interesy w zakresie suwerenności, bezpieczeństwa i rozwoju. Sześć amerykańskich podmiotów wspierało i wspiera nielegalne sankcje dotyczące Xinjiang, a ich działania mają rażący charakter, poinformowało ministerstwo. Wielokrotne przywoływanie się przez USA na kwestię tzw. pracy przymusowej w celu atakowania chińskich firm ujawniło wykorzystywanie przez nie tzw. kwestii praw człowieka jako motywowanego politycznie narzędzia do represji gospodarczych i technologicznych. Również właśnie te inspekcje pocertyfikacyjne w fabrykach przeprowadzonych przez amerykańskie jednostki certyfikujące, gdzie przeprowadza się chińską certyfikację obowiązkową. W środę też Chiny dodały amerykańską firmę Compliance Testing LLC do swojej listy środków zaradczych i zakazano organizacjom i osobom w Chinach przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji, współpracy lub innych działań z firmą. Tutaj co jeszcze? Również MOFCOM ogłosiło, że w środę rozpocznie dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa narodowego w handlu zagranicznym dotyczące importowanego sprzętu biurowego z funkcjami drukowania i kopiowania, na którym zainstalowano zagraniczne oprogramowanie systemowe. Jest to pierwsze takie chińskie dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa narodowego w sektorze handlu zagranicznego. Według Ministerstwa Zagraniczne oprogramowanie systemowe odnosi się do oprogramowania sterowników i oprogramowanie wbudowane do przetestowanego lub utrzymywanego przez zagraniczne osoby lub podmioty. Najnowsze środki zaradcze obejmują takie obszary jak kontrola eksportu dronów, usługi testowania i zgodności. Pokazują, że Chiny opracowały bardziej kompleksowy zestaw i tak dalej, tak? Więc tutaj, żeby Państwu całych tych komunikatów nie wskazywać, natomiast to jest tak, że według jeszcze raportu opublikowanego 20 lipca przez Axios, administracja Trumpa daje sygnały, że może zakazać najnowocześniejszych chińskich modeli sztucznej inteligencji, ponieważ pojawienie się chińskiego modelu Kimika-3 zagraża po prostu konkurencji amerykańskiej. Co więcej, 23 lipca Departament Obrony USA opublikował zaktualizowaną listę 1286, twierdząc, że ma ona na celu przeciwdziałanie nieautoryzowanemu transferowi technologii do krajów budzących obawy. I chodzi o 130 instytucji akademickich i badawczych zlokalizowanych m.in. w Chinach. Potem 28 lipca amerykańska Komisja Łączności dodała zaawansowane roboty i falowniki do swojej listy właśnie zakazując importu nowych modeli. Potem 31 lipca Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego dodał 43 chińskie, w tym przedsiębiorstwa zajmujące się tekstyliami i bawełnianymi, do listy podmiotów wykorzystujących pracę przymusową, w tym pracę dzieci. Potem wśród tych m.in. 43 podmiotów umieszczono chińskie firmy z branży aluminiowej, odzieżowej, miedzianej i bawełnianej, a także produkcji pomidorów i produktów przetworzonych. Potem jeszcze zakaz importu do USA nowych modeli chińskich komponentów do centrów danych, to poinformował Reuters. FCC również podobno pracuje nad środkiem zakazującym importu nowych chińskich elementów optycznych, które umożliwiają przesyłanie danych światłowodami z prędkością światła w centrach danych. Tak? Co więcej, tutaj jeszcze wskazuje się, że chińskie środki zaradcze przeciwko negatywnym środkom podjętym przez FCC i DHS są ograniczone, powiedział rzecznik ministerstwa. Rzecznik ministerstwa wezwał stronę amerykańską do natychmiastowego odwołania środków ze swoich strony, zaprzestania nadużyć, powrotu na właściwą ścieżkę rozwiązywania sporów przez przyjazne konsultacje i współpracę oraz do wspólnej pracy na rzecz utrzymania konstruktywnych dwustronnych relacji opartych na strategicznej stabilności. Jeżeli USA będą, natomiast rzecznik powiedział, nalegać na wprowadzenie nowych środków, to Chiny podejmą dalsze środki zaradcze. Także tak to wygląda, więc jakby romans z Trumpa z Xi Jinpingiem właśnie oficjalnie się kończy. Stany Zjednoczone po tym, kiedy specjalnie powołano specjalne komisje, które miały rozstrzygać tego typu spory, na najrozmaitsze sposoby wprowadza co chwila nowe embarga na różne towary, a to wysyłane z Chin, a to wysyłane do Chin, a to takie, na które tak naprawdę nakłada cła ze względu właśnie pod pretekstem owego wykorzystywania pracy przymusowej. Krótko mówiąc, Chiny odpowiedziały na razie ostrzeżeniem tak naprawdę, choć to już jest całkiem spore to ostrzeżenie. Jeżeli nie, no to będziemy mieli powrót znowu do wojny handlowej Stany Zjednoczone-USA. To jakby Trumpowi mało było wojen tych, które do tej pory wygrał, to jeszcze chce wygrać następną w ten sam sposób. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu o subskrybowaniu, komentowaniu. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Możecie Państwo w ten sposób dotrzeć do nowej, edukowanej i całkiem świadomej publiczności. Przypominam, że kanał ma standardowo około 2, nawet do 3 milionów wyświetleń miesięcznie. Dlatego mówię od 2 do 3, bo ostatnio zdarzały się przerwy, prawda, wakacyjno świąteczne rozmaite, także w wakacji jest trochę mniej, prawda, normalnie jest trochę więcej. Także zapraszam jak najbardziej też do reklamowania się. No i oczywiście przypominam o wspieraniu na Patronite i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu ten kanał może być prowadzony. No ja już się z Państwem żegnam, przypominam oczywiście Al-Kilab Tanbahu Al-Kafi Latta Sir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Do zobaczenia, imbote wszystkim, do jutra.